3 tygodnie temu mogłem tutaj dzielić się historią Nehemiasza, mogłem zacząć, ale jej nie skończyłem i dzisiaj chciałbym trochę do tego dołożyć, abyśmy zobaczyli dalej, co tam się działo. Ale zanim to, to może przypomnijmy sobie krótko historię Nehemiasza. Nehemiasz to jest postać Starego Testamentu, to jest człowiek z Judy, który nie był w Judzie, ale na dworze króla perskiego Artakserksesa. Nehemiasz pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję podczaszego królewskiego, a to dawało mu taką bardzo dobrą pozycję, bezpieczeństwo i bezpośredni dostęp do króla. I w pewnym momencie jego brat Hanani z innymi ludźmi z Judy, z Jerozolimy przyszli, a Nehemiasz zapytał się ich o powodzenie Judejczyków. I wtedy usłyszał, że Jerozolima leży w gruzach, że mur jest zburzony, bramy spalone, a Judejczycy żyją w pohańbieniu. I Bóg w tym momencie włożył w serce Nehemiasza pragnienie. Pragnienie, aby on podjął się odbudowy murów Jerozolimy. I wszystko byłoby fajnie, ale Nehemiasz był sługą perskiego króla, a król miał praktycznie władzę absolutną. I Nehemiasz nie mógł tak po prostu spakować swoich walizek i wyskoczyć do Jerozolimy. Z Suzy do Jerozolimy było około 1400 kilometrów. Podróż trwała 3-4 miesiące w jedną stronę. Ale to, co robi Nehemiasz, to on zaczyna się o to modlić. I to nie jest jedna prosta modlitwa. To wołanie serca Nehemiasza trwa 3-4 miesiące. I wtedy wydarza się coś, czego nawet Nehemiasz się nie spodziewał. Król podczas tego, kiedy był z Nehemiaszem, mówi do niego: a czemu ty jesteś taki smutny? I wtedy Nehemiasz staje w tym miejscu i przyznaje się do swojego Boga i mówi: dlatego, że Jerozolima jest zniszczona. A Bóg mówi, a król mówi: co byś chciał, żebym ci uczynił? I tam jest to ważne zdanie, że Nehemiasz najpierw modląc się do Boga, później odpowiedział królowi, że chciałby pójść odbudować mur w Jerozolimie. A król, perski król, ta władza absolutna, kilkanaście lat wcześniej zablokował odbudowę Jerozolimy. On osobiście zablokował odbudowę Jerozolimy. Ale teraz, w obliczu spotkania z Nehemiaszem, król zgadza się na to, daje Nehemiaszowi listy polecające, aby podróż była bezpieczna. Daje mu listy do pozyskania drzewa z lasów królewskich po to, żeby bramy w murach mogły zostać odbudowane. I daje mu eskortę, królewską eskortę, po to, żeby bezpiecznie mógł dojechać. Ten król, który wcześniej zablokował, teraz to czyni. A dlaczego tak się stało? Nehemiasz sam o tym mówi. Bo dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Dlatego tak się stało. I Nehemiasz wyruszył. Wyruszył w długą drogę do Jerozolimy. I na tym skończyliśmy wtedy to kazanie. Mówiliśmy o tym, że to stanowisko, które miał Nehemiasz, było bardzo trudno dostać, ale jeszcze trudniej było je zostawić. Mówiliśmy też o tym, że nie po to Bóg daje w nasze serce pragnienia, by były tylko pragnieniami, ale żebyśmy poszli za tym i wykonali Jego wolę. Mówiliśmy też, że jest droga, którą trzeba przejść, żeby stanąć w miejscu Bożego powołania. I o tym, że każde Boże powołanie ma swoją cenę. Mówiliśmy o tym, że to, do czego Bóg nas powołuje, nie zależy od naszych możliwości ani od wielkości zadania, ale od Jego mocy i Jego łaski. Nehemiasz nie wiedział, jak to wszystko się ułoży. ale zrobił ten pierwszy krok, a Bóg pociągnął go kolejne i przygotował całą tą drogę. I to w 3 minuty było to kazanie, które było 3 tygodnie temu. I właśnie w tym miejscu wracamy do Nehemiasza. Przeczytajmy z drugiego rozdziału wersety, z Księgi Nehemiasza, drugiego rozdziału wersety od 11 do 16. Nehemiasza 2, od 11 do 16. W końcu przybyłem do Jerozolimy. Po 3 dniach pobytu wstałem nocą, ja i kilku ludzi ze mną. Nikomu nie wyjawiłem, jaki plan względem Jerozolimy kładzie mi mój Bóg na sercu. Nie zabrałem ze sobą żadnego zwierzęcia poza tym, na którym jechałem. Była noc, gdy wyszedłem przez bramę nad doliną. Skierowałem się do źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. Jechałem i dokładnie badałem mury Jerozolimy, zburzone, z bramami strawionymi przez ogień. Następnie ruszyłem ku bramie źródlanej. Potem za cel wziąłem staw królewski. Było tam jednak za mało miejsca, aby mogło tamtędy przejść zwierzę, na którym jechałem. Dlatego ruszyłem w górę korytem potoku, wciąż pod osłoną nocy i dokładnie obejrzałem mur. W końcu zwróciłem do bramy nad doliną i tak dotarłem z powrotem do siebie. Władze miasta nie wiedziały, dokąd się udałem, ani co robiłem. Wciąż nie zdradzałem tego ani Żydom, ani kapłanom, ani członkom wpływowych rodów, ani sprawujących władzę, ani całej reszcie zajętej różną pracą. Niesamowity fragment. Niesamowity fragment. Na początku tak przez niego przeleciałem, ale mówię, Panie, bo przecież to jest Twoje słowo. Ono musi być głębokie. Pokaż mi, co jest w tym słowie. I pierwszą rzecz, którą zobaczyłem, to Nehemiasza, który jest liderem, a nie dyktatorem. Wiecie, Nehemiasz dotarł i dopiero po 3 dniach poszedł oglądać ten mur. On nie poszedł opowiadać ludziom, kim on tu nie jest. Słuchajcie, on tam przybył z tą królewską eskortą. To było wow, to było boom. I on mógł powiedzieć, ja jestem posłany przez króla Artakserksesa, a to są listy polecające. Macie zrobić to i to, bo ja mam pozycję. Nehemiasz się tak nie zachował. Nehemiasz się tak nie zachował. Nehemiasz po 3 dniach idzie oglądać mur. Idzie oglądać to, do czego Bóg go powołał. Ale co ciekawe, on robi to w nocy. Dlaczego on robi to w nocy? Przecież nie mogło chodzić tylko o dokładne sprawdzenie murów. Bo gdyby tak miało być, to zrobiłby to w dzień. Więc musiało chodzić jeszcze o coś innego. O relację z Bogiem. Kiedy popatrzymy, zrobimy, wiecie, co często mówię, taki krok wstecz i popatrzymy tak z perspektywy na całą Księgę Nehemiasza, możemy zobaczyć męża modlitwy, człowieka relacji z Bogiem. To nie jest tak, że Nehemiasz dostał zadanie i teraz on poszedł i on będzie robił to zadanie, nie patrząc na Boga, bo przecież wiem, co mam robić. Nehemiasz w nocy idzie oglądać mur. A to nie była nadmorska promenada z setkami latarni. Tam nie było strasznie dużo widać. On po prostu chciał zobaczyć, co jest do zrobienia i do czego Bóg go powołał. Bóg. I Bóg był w pierwszej kolejności tym, z kim Nehemiasz o tym rozmawiał. Przez cały ten czas, przez całą tą księgę, przez całą tą pracę i dalej, kiedy popatrzymy na Nehemiasza, jest człowiekiem, który cały czas ma głęboką relację z Bogiem. Nie używa wpływu, nie używa znajomości jest widoczny wtedy, kiedy powinien być widoczny, ale nie ciśnie się na pierwsze strony gazet. Wiecie, to jest taka inna, takie inne nastawienie, jak dzisiaj kreuje nam ten świat. Gdyby to było dzisiaj, wiecie, gdyby taki gość miał dzisiaj zrobić coś takiego, to po tej nocy powstałby taki wpis w social mediach, na Instagramie, taka rolka. Czekajcie, Bóg czyni niesamowite rzeczy. Już wkrótce więcej informacji. Na razie nie mogę powiedzieć, ale stay tuned. Bądźcie spokojni. I 3 hasztagi i do tego zdjęcie z wielbłądem na tle murów. Najlepiej przy zachodzie słońca, żeby to takie było wow, żeby ludzie widzieli, że ja jestem i ja się podjąłem i ja będę. I wiecie, ten duch zaczyna wkradać się też do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ten duch zaczyna się też wkradać do Kościoła Jezusa Chrystusa. Musimy uczyć się od naszego Pana, który pokazuje nam w swoim słowie, na przykładzie właśnie Nehemiasza. Nie widzę brata Artura Tołoczko. W zeszłym tygodniu tutaj miał kazanie. Mówił o jarzmie. Mówił o jarzmie. O tym duchowym jarzmie, w którym powinniśmy chodzić ze swoim Panem. I Artur nie powiedział wam jednej rzeczy. Gdybyśmy mogli popatrzeć na to jarzmo, ono jest w tej rzeczywistości duchowej, ale gdybyśmy mieli taką zdolność, gdybyśmy się tak przyjrzeli temu jarzmu, to moglibyśmy zobaczyć, że na nim jest wyryte takie słowo. Pokora. Pokora i posłuszeństwo temu, który prowadzi. I to jest ta pierwsza rzecz, która mnie tak dotyka z tego fragmentu, że Nehemiasz jest tym, który jest zależny od Boga. Od Boga, który go posłał. Od tego, który ma moc wszystko uczynić. A druga rzecz, którą chciałbym tutaj w tym temacie powiedzieć, to właśnie to, że Nehemiasz, kiedy wybrał się oglądać ten mur, były miejsca tak zniszczone, że nie dał rady przejechać na tym swoim zwierzęciu. Czy to był wielbłąd, ja nie wiem, czy to był koń, słoń, kuna, ja nie wiem. Słowo Boże tego nie mówi, ale jechał na zwierzęciu. Ale Słowo Boże mówi, że były momenty, kiedy musiał stanąć i zejść, bo było tak ciasno, bo zniszczenia były tak wielkie, że on nie był w stanie przejechać. I wiecie co? I to go nie zniechęciło. To go nie zniechęciło. My tutaj nie czytamy w Słowie, że on mówi, Panie, to, tego jest za dużo, albo ja się na to nie pisałem, ja myślałem, że będzie lżej. A dlaczego? Dlaczego on tak nie mówi? Właśnie dlatego, bo kiedy masz tą relację z żywym, prawdziwym Bogiem, nie religię, a relację, kiedy w tych dobrych chwilach i tych złych chwilach, chwilach szczęścia i słabości, ciągle masz relację i powierzasz zadanie, które On ci powierzył cały czas Jemu, to nie ma znaczenia, jak bardzo ten mur jest zniszczony, ile jest roboty do zrobienia. Chyba mówiłem zeszłym razem, jak, że nam to tak łatwo jest się modlić i prosić przed jakimś wielkim wyzwaniem, przed jakąś wielką sprawą. Ale czy potrafimy też dziękować za to, co się wydarzyło? Mieliśmy w firmie teraz takie arcyważne spotkanie. I modliliśmy się o to z szefem, który tam siedzi pod słupem. Ale wierzę, że jutro się będziemy modlić, dziękując Bogu za to. Abyśmy nie byli tylko tymi, którzy będą przychodzić, kiedy coś potrzebują, ale żebyśmy byli tymi, którzy będą mieli ciągłą relację i nie patrzyli na lewo, na prawo, wtedy, kiedy jest dobrze, ale ciągle mieli swój wzrok skierowany na naszego Pana. Przeczytajmy dalej, Nehemiasza 2, 17, 18. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do Bożego dzieła. Wow, to już jest niezły cud, nie? Przychodzi chłop do Jerozolimy i mówi, ten mur, który 140 lat jest zburzony, to te ruiny, chytamy się, będziemy to odbudowywać, nie? A oni mówią, dobra, robimy. Tam nie było nikogo, który mówił, nie, wiesz, ja bym się podjął, ale ja, kiedy to? Ja w sobotę nie dam rady, akurat, kurczę, w sobotę nie mogę, ale będę was z domu błogosławił. Bo kiedy Bóg powołuje i kiedy ja jestem Bogu posłuszny, kiedy ty jesteś Bogu posłuszny, to Bóg daje zasoby, to Bóg daje ludzi, to Bóg daje rozwiązania, bo taki jest nasz Bóg, bo to jest zadanie dla Niego. My robimy zadanie, które On nam zleca. Czy to jest gra na... Ostatnio też się dowiedziałem, że nie można mówić keyboard, bo to jest obraźliwe, na pianinie tym cyfrowym. Czy to jest wyświetlanie, czy to jest otwieranie drzwi, czy to jest cokolwiek. My to robimy dla Niego, a nie dla swojej własnej chwały. Nie czytamy tutaj, żeby Nehemiasz właśnie mówił, słuchajcie, ja jestem od króla. Tu są listy. Nie. Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga. O dowodach troski mojego Boga. Oraz o tym, co powiedział mi król. O tym, co Bóg zrobił, czego dokonał. Dziel się swoim świadectwem. Tym, czego doświadczasz z Bogiem. Nie musisz być wielkim teologiem. Nie musisz używać wielkich, wzniosłych słów. Dziel się tym, czego doświadczyłeś z Bogiem, z innymi. I widzimy, że taka postawa podoba się Bogu. Że to jest postawa, którą Bóg błogosławi. Droga z Suzy do Jerozolimy była bardzo długa i męcząca. Ale Bóg zabezpieczył ją w odpowiedni sposób. A zniszczenia muru były ogromne. Ale Bóg dał ludzi, którzy podejmą się odbudowy. Wiara nie polega na tym, że ja nie widzę problemu albo że taka wyznaję, że go nie ma. Na fundamentach wiary będziemy mówić właśnie o takich rzeczach, nie? Jest problem, a ja wyznaję, że go nie ma, nie ma problemu, Panie, Ty jesteś, nie? Problem jest. Mury były rozwalone, mury były zburzone. Ale Nehemiasz wiedział, kto go powołał. I wiedział, co jest do zrobienia. I wiedział, na kogo patrzeć, kiedy będzie powoływał ludzi, kiedy będzie podejmował się pracy. A w dalszym tekście możemy też zobaczyć, że Nehemiasz też był tym, który pracował razem z nimi. Dobra, lecimy dalej. Nehemiasz 3:1, 32. Ale może nie będziemy tego całego czytać, ale popatrzymy tutaj na kilka rzeczy. Dobra, niech to zostanie. Co to jest? Refren obok nich. Tak. Nehemiasz w tych 32 wersetach wymienia 41 zespołów osób, które podjęły się odbudowy murów. I w tych 32 wersetach, przy tych 41 zespołach pojawia się taki refren. Obok nich pracował ten i ten, a obok nich pracował ten i ten, a obok ten i ten, a obok ten i ten, a obok ten i ten. To nie była praca samych indywidualistów. Każdy robił swoją działkę, ale budowali razem mur, co było Bożym planem dla tego miejsca. Budował jeden obok drugiego. Jeżeli weźmiesz po południu długopis, otworzysz w swojej Biblii Nehemiasza 3 rozdział, to podkreśl sobie te wersety obok nich, obok nich, obok nich, a potem od 16 ten refren się zmienia na za nimi. Budował Janusz Cieplik i Ewa Cieplik, a za nimi ten i ten, a za nimi ten i ten, a za nimi ten i ten. Kiedy będziesz czytał w domu to po południu, to już takie śmiechy, kiedy będziecie czytać to w domu po południu, tam nie zobaczycie, tam nie ma takiego zdania, że budował ten i ten, a obok niego stał taki gość i mówił, jak to powinno być zrobione. A obok niego stało 3 takich i mówiło, że to powinno być tak. A za nimi był taki, co mówił, że to powinno być tak, a tamto powinno być tak. To nie był ten zespół. To nie jest Boże dzieło. Oni wszyscy budowali każdy swoją część do tego, czego Bóg ich powołał. Mam tutaj napisany przykład z Michałem. W zeszłym tygodniu w piątek rano pojechaliśmy z bratem Jackiem do Sławna na konferencję dla byłych więźniów, ludzi nawróconych w więzieniach i osób, które zwiastują Ewangelię w więzieniach. I to była taka, wiecie, długa podróż. Najpierw lecieliśmy do Gdańska, z Gdańska odbiliśmy na Koszalin i tam 2 godziny później, 6 godzin i 2 godziny i byliśmy przed Koszalinem w Sławnie. Krótko, szybko i przyjemnie. A kiedy tam wysiedliśmy pod zborem Kościoła Świątkowego w Sławnie, tam już dużo ludzi było. Podchodzi do mnie taki gościu i tak mnie przytula i mówi, fajnie, że jesteś. I tak widzę tą autentyczną radość w jego oczach. Ale ja nie wiem, kim on jest. A że podróż była długa, przywitaliśmy się i mówię do Jacka, czy Jacek do mnie, chodźmy tam do marketu, niedaleko był taki market, kupimy sobie coś do picia. Trochę się poruszamy, bo zaraz zaś będziemy siedzieć. A Jacek się pyta, idziemy, Jacek się pyta, ty, a kto to był? A ja mówię, ja nie wiem. Wiecie, kiedy następnego dnia mogłem z tym człowiekiem rozmawiać, to był gość, któremu 2 lata temu na takiej samej konferencji w Koszalinie we dwójkę powiedzieliśmy, tam była taka sytuacja, że on z kolegami siedział przed nami i w pewnym momencie się odwrócił, jak była przerwa i mówi, on dopiero dostał się do ośrodka. To był człowiek prosto z więzienia, tak? Dostał się do ośrodka readaptacyjnego. Był tam parę dni, wzięli go na tą konferencję i on się tak do nas odwraca. Ej, a wy jesteście też od nich? My mówimy, no, a co trzeba, nie? A bo oni mówią, że ja powinienem coś czuć, a ja nic nie czuję. I wtedy tam chwilę z nim rozmawialiśmy. Ja już nie pamiętam, czy ja, czy Jacek, no chyba ja, skoro on mnie tak przytulał. Wiecie, i 2 lata później spotykam tego człowieka, a on mi opowiada, 1,5 roku temu uwierzyłem Panu Jezusowi, 1,5 roku temu się ochrzciłem, a teraz pracuję w budowlance, nawet już dachy robię. Ja mówię, chwała Panu Bogu. Dlaczego ja wam to mówię? Bo to nie jest cały mur, który musisz wybudować. Jesteś powołany do konkretnego zadania, do konkretnego elementu, do konkretnego odcinka. Myśmy wtedy temu człowiekowi poświęcili dla niego może 15 minut. Analogiczną sytuację miał Jacek. Przychodzi chłop chyba na stołówce i też do Jacka, Jacek. Ja się pytam potem, a to kto? Jacek mówi, nie kojarzę. Też okazało się, więzień, któremu Jacek 10 lat temu zwiastował Ewangelię w zakładzie karnym. Tydzień temu mogliśmy go tam spotkać. Normalny człowiek. Pracujący, zarabiający. Żyjący z Panem Bogiem. Mamy tam takie zdjęcie? O. Dobra, może mało widać, ale coś tam widać. To jest na śniadaniu. Kiedy poszliśmy, bo tej historii jeszcze nie skończyłem, kiedy poszliśmy do tego marketu, kto myśli, po co ja poszedłem? Po Pepsi. A Jacek po wodę. No starsi są tacy trochę mądrzejsi, nie? I podchodzimy do tego sklepu, a tam na wejściu taki człowiek. Wiecie, oni mają takie ksywy w społeczności. Taki żulik, nie? I od razu do nas, kierowniku, ja nie chcę od was żadnych pieniędzy, a nie kupilibyście mi coś do jedzenia? I wiecie, i tak popatrzyłem na tego człowieka i ja nie wiem, co się wtedy stało, ale ja poczułem, że to nie jest jego miejsce, że to jest normalny człowiek. I mówię, poczekaj, kupimy ci coś, nie? Byłem z Jackiem, Jacek tam wybiera, taka kiełbasa, nie taka kiełbasa, ta będzie zdrowa, to niezdrowa. Ja jestem taki, wchodzę, kupuję, wychodzę, Jacek taki trochę już bardziej. Kupiliśmy kiełbasę i bułki, wychodzimy, dajemy mu to, ale przecież nie o to chodzi, nie? I zadaję mu pytanie, czy chcesz zmienić swoje życie? A on tak szczerze, autentycznie mówi, chce. Ja mówię, Jezus może zmienić twoje życie. Czy jesteś gotowy zrobić to, co Jezus od ciebie chce? On chce. No to chodź z nami. I poszliśmy z nim, to jest ten chłopak, teraz jest łysy, wtedy nie był łysy, teraz nie ma brody, wtedy miał brodę. Poszliśmy z nim do tego zboru. I ja idąc, tak się modlę, Panie, co ja z nim dalej zrobię? Ja nie wiem. Przed wejściem do zboru mówię mu, siadaj, jedz ten chleb, te bułki, tą kiełbasę i idę do środka. Jacek mówi, tam chyba Daniel jest. Nie, Radek to wie. Radek jest. Radek to jest taki gość, który prowadzi ośrodek readaptacyjny w Szczecinie. I podchodzę do niego, mówię, Radek, ja cię przepraszam, ja wiem, że ty przyjechałeś na tą konferencję, ale mam tu chłopa, którego wziąłem spod ulicy i on chce zmienić swoje życie. A Radek mówi, no ale co ja ci teraz pomogę? Ja jestem na konferencji. A ja mówię, ja wiem, Radek, a co z nim zrobimy? A Radek tak patrzy i mówi, a może ten? To też taki Radek, nie? Mówi, Radek, chodź, taki znowu większy chłop. On też ma ośrodek readaptacyjny w Zielonej Górze, dom ojca. A Radek znowu z tą miłością, którą Bóg wsadził w jego serce i mówi, jak się nazywasz do tego chłopaka? Michał, chcesz zmienić swoje życie? Chcę, ale będziemy musieli ogolić ci głowę. Dobra. I brodę. No nie. Musimy. No dobra. Czy jesteś gotowy? Myślę, że ci się nie uda, bo jest bardzo mała szansa. Ale jeśli będziesz się starał, to twoje życie za rok będzie wyglądać inaczej. Czy chcesz? Chcę. Pojedziesz z nami do ośrodka. 2 dni będziemy tutaj, pojedziesz z nami do ośrodka. Dobra, pojadę. Lubisz łowić ryby? Lubię. A Radek tak mówi, pamiętam na odchodne, a ja mam 40 wędek, będziemy łowić sumy. Ja się na rybach nie znam. To zdjęcie to jest następnego dnia przy śniadaniu. Ten łysy chłopak. To jest Michał, 25 lat. Pijak bezdomny, tam... który ma możliwość zmienić swoje życie. Wiecie, i nasza rola w tym momencie się skończyła. Poświęciliśmy mu może 15, może 20 minut. Potem jeszcze Jacek z nim rozmawiał następnego dnia, potem jeszcze ja tam chwilę. Ale to jest tylko to, co mogliśmy zrobić. A co dalej? Dalej buduje ktoś inny. dalej robi ktoś inny. Jeden sieje, drugi podlewa, a Bóg daje wzrost. I ten wzrost naprawdę jest możliwy. Ten w czerwonym, łysy, kochany brat. Nie? Kochany brat. Ale przed nawróceniem to był taki gangus. 8 lat się ukrywał przed policją na granicy. Potem, jak już było tak koło niego, to uciekał na Słowację, wracał. Ten w zielonym bardzo lubił pieniądze, więc stwierdził, że będzie wysadzał bankomaty w Niemczech. No i udało się, udawało się mu i miał pieniądze. A potem go policja w Anglii złapała. Siedział długo w izolatkach i tam jedyne, co miał, to Biblię i czytał Biblię. A ten, co się tak śmieje, to nie jest żaden gangster. To był pijak. To jest Andrzej, który wyjechał do Niemiec do pracy, tak jak wiele ludzi wyjeżdżało. I opowiadał nam swoją historię, jak rozpił się, jak stracił wszystko. Dom, rodzinę, żonę. I wylądował na ulicy. I w pewnym momencie spotkał chrześcijan, którzy powiedzieli mu o Bogu. O łasce i miłości w Jezusie Chrystusie. I nie było łatwo. Przez delirki i długo by opowiadać. Bóg uwolnił go. Użył innych ludzi i innych ludzi i innych ludzi. I teraz Andrzej żyje z Bogiem w Niemczech. Jest elektrykiem, ma firmę elektryczną, ma jakichś ludzi, samochody, mówi, on jeździ, zlecenia podpisuje. Bóg przywrócił to, co zjadła szarańcza. W każdym z tych chłopaków, poza jeszcze Michałem, bo to dopiero było tydzień temu. Czy spotkamy go za rok? Nie wiem. To jest jego decyzja. Ale po co ja to wszystko mówię? Po to, żeby pokazać, że każdy ma swój odcinek muru do zbudowania. Że to nie jest tak, że ty masz wziąć teraz wszystko na swoje barki i jak ty tego nie weźmiesz, to nic się nie wydarzy. Każdy z nas powinien zrobić to, do czego Bóg go powołuje. Co ciekawe, wszyscy, co podjęli się pracy, byli różnymi ludźmi. Mamy też tam chyba ten slajd, nie? Mamy taki slajd. Był arcykapłan wraz z innymi kapłanami. Był złotnik, był wytwórca wonności, był naczelnik połowy okręgu jeruzalemskiego, był naczelnik drugiej połowy wraz ze swoimi córkami. Taki gość. Byli lewici, kapłani, złotnik, kupcy. To byli różni ludzie, którzy budowali ten mur. To dzieło, do których powołał ich Bóg przez Nehemiasza. Wiecie co? Tam było bardzo mało wykwalifikowanych budowniczych. Tam byli ludzie, którzy normalnie tego nie robili. Którzy się tego nie podejmowali. A oni się tego podjęli. Czy wszyscy podjęli się tej pracy? Nie. Nehemiasz 3:5. Mamy tam taki slajd? Dalej obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa. Ich dostojnicy jednak nie zaangażowali się w służbę swojemu panu. Tekoa to po prostu małe miasteczko, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy. Prorok Amos pochodził z Tekoa. Tylko prorok Amos to było jakieś ponad 300 lat wcześniej, za czasów króla Uzjasza. I ludzie stamtąd też zostali wezwani do odbudowy tego muru. I gdybyśmy znowu my tam byli, moglibyśmy zobaczyć taką sytuację, że są ludzie, którzy mają pragnienia, ale są też ludzie, którzy mówią, nie, przecież my nie mamy czasu i tak trochę biją z takim zniechęceniem do tych, którzy chcą odbudowywać. I stworzył się taki podział w Tekoa na tych, którzy podjęli się pracy i tych, którzy się nie podjęli. I było tak wtedy i jest też tak dzisiaj. A mówię to, żeby powiedzieć ci, że byś się nie zniechęcał. Zawsze byli ludzie, którzy chcieli podjąć się pracy dla Pana i zawsze byli ludzie, którzy tej pracy podjąć się nie chcieli. Ale ci, którzy się podjęli, nie wiemy dlaczego, akurat o tych mieszkańcach Tekoa, dalej w 27 wierszu pisze, za nimi następny odcinek od miejsca naprzeciwko wystawiającej baszty wielkiej aż do muru Ofelu naprawiali mieszkańcy Tekoa. Mieszkańcy Tekoa, ci, którzy się zdeklarowali jako jedyni, naprawiali dwa odcinki muru. Nie wiem, czy oni chcieli za tych dostojników odrobić, czy po prostu tak ich to bolało, że mieli podwójne zaangażowanie, ale tak było. Niech cię to nie zniechęca do pracy dla Boga. Jeżeli ktoś koło ciebie będzie mówił, tak, ale wiesz, ja nie mam czasu, tak, ale ja. Myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że tym, co jest decydujące, to miłość do naszego Pana. Bo jeżeli kochasz, jeżeli naprawdę kochasz, to znajdziesz na to czas. Jeżeli młody chłopak zakocha się w dziewczynie, ja pamiętam, jak to było, to choćbyś nie wiem, jak miał mało czasu, to ty ten czas znajdziesz. To go wyrwiesz. No chyba, jak tak patrzę, to każdy kiedyś był, albo jest młody, albo był młodszy. Tak było? Czy po prostu chłopak, nastolatek się zakopał w dziewczynie, ale mówi, no wiesz co, kurczę, tak bym się chciał z tą zobaczyć, ale przyszły tydzień nie, bo mam to i to, drugi tydzień też nie. Ty, ale w grudniu koło świąt będzie luźniej, to byśmy się zobaczyli. Jeżeli jesteś dziewczyną i masz takiego chłopaka, zostaw go. On cię nie kocha. On cię nie kocha. Bo jeżeli kochasz, to wyrwiesz ten czas. Każdy z nas ma, taką wam ciekawostkę powiem, 24 godziny w ciągu doby. I każdy z nas, okej, ma różne zobowiązania. Jedni mają małe dzieci, drudzy nie. Jedni mają taką pracę, pracują na zmiany, jedni nie. Ale ja już trochę jestem w Kościele Jezusa Chrystusa i to, co mogę obserwować, to jedynym czynnikiem od tego, czy ludzie dadzą radę podjąć się służby, jest miłość do Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli ktoś kocha, to znajdzie czas. Jak to jest, że nie wiem, tydzień temu na modlitwie jedno SCI śpiewają dwie młode dziewczyny i każda z nich ma po dwójkę małych dzieci w domu i znajdą czas i zrobią. Jeżeli kochasz, to znajdziesz czas. Może potrzebujesz dzisiaj wołać do Boga. Panie, rozpal moją miłość do Ciebie. Panie, ja chcę tak żyć, jak taki młody człowiek, który zakocha się w tej dziewczynie i który czy piątek, czy niedziela, czy niewigilia, po prostu chce być z nią. Ja tak chcę być ze swoim Panem. Ja chcę spędzać z Nim czas. Dalej. Kolejny refren. Okej. Wielu pracowało naprzeciw swojego domostwa. Tam jest taki refren, kolejny. Weź sobie w domu, jak już będziesz czytał i szukał tego pierwszego refrenu jeden obok drugiego, to teraz inny marker innego koloru i podkreśl naprzeciw swojego domostwa. Wielu zostało powołanych do odbudowy naprzeciw swojego domostwa. My często myślimy, że Boże powołanie dla mojego życia to jest tak, wiecie, jakbym pojechał gdzieś daleko, najlepiej do Naddniestrza, takiej nieuznawanej republiki na konferencję, a tam przybyłby taki człowiek z darem proroczym, najlepiej czarnoskóry, ale żeby jego mama była eskimoską. I wtedy jakby on mi powiedział, co Bóg chce dla mojego życia, to ja bym wiedział. I wtedy bym to robił. To tak nie działa. Po pierwsze, Bóg chce, żebyś oddał Mu swoje życie, abyś Go uznał za swojego Pana i Zbawiciela, bo On posłał swojego Syna, aby On umarł za Ciebie osobiście. Więc pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to oddać Bogu swoje życie. A drugą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to pójść za Nim. A Boży GPS jest prosty. Otwórz oczy, wstań z miejsca, wyjdź z domu i jesteś u celu. Prowadził Cię Duch Święty. Zacznij działać tam, gdzie jesteś. Jeżeli jesteś w tej społeczności, to działaj w tej społeczności. Jeżeli jesteś z innej społeczności, jesteś tu gościem, to działaj w swojej społeczności. Naprzeciw swojego domostwa. Ja nie wiem, co potrafisz. Może jesteś elektrykiem, no to powiedz. Słuchajcie, no ja się na dużo rzeczach nie znam, ale jakby wam korki wybiło, to mogę pomóc. Albo ja się nie cisnę za saksofon, bo nie umiem, ale Łukasz robi to, bo to potrafi. A jeżeli Bóg powoła cię do czegoś innego, to na pewno ci o tym powie. To na pewno ci o tym powie. I będziesz wiedział to, jeżeli będziesz szukał potwierdzenia, to dowiesz się aż nadto. Ja tego doświadczałem w swoim życiu i po prostu będziesz o tym wiedział. Dobra, jeszcze szybko tylko o dwóch osobach powiemy. W wierszu 14 czytamy tak. Bramę śmietnisk naprawiał Malakiasz, syn Rechaba, naczelnik okręgu Bet-Hakerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, sworznie i zasuwy. Bramę śmietnisk odbudowywał kto? Naczelnik okręgu. Czym była brama śmietnisk? Wiecie, to była brama, w Jerozolimie, przez którą się właśnie, ktoś tu mówił, śmieci wynosiło, gnój się wynosiło, odpady się wynosiło. To nie była robota, którą by się mógł szczycić. To nie był mur przy świątyni. Albo to nie była brama jakaś wejściowa, albo źródlana. To była brama śmietnisk. Ale dla tego człowieka, dla tego Bożego człowieka, naczelnika, nie miało znaczenia. On robił to, co było do zrobienia. Czy to była brama śmietnisk? Czy to było coś bardziej znacznego? Wiecie, wyobraźcie sobie potem te rozmowy za 10 lat, nie? Spotykają się tam na rynku i mówią, no, jak myśmy odbudowywali, to co było? Ci tacy namiestnicy z Tekoa. Myśmy tak bardzo chcieli, ale myśmy wtedy mieli ten wyjazd, myśmy nie dali rady. Ten odbudował ty. A ty? No ja bramę śmietnisk, nie? Takie nic do chwalenia, takie nic szczególnego. Ale to trzeba było zrobić, żeby nie było wyrwy w tym murze, żeby on był kompletny. A druga osoba, w wierszu 30, Meszulam. Jak po południu będziesz tym drugim kolorem szukał tego drugiego refrenu, to zobaczysz, że Meszulam pracował naprzeciw nie swojego domostwa, tylko swojej komnaty. To jest inne słowo. Tylko przy nim mamy komnatę. Mamy jedno pomieszczenie. I tak, my nie wiemy, dlaczego on miał tylko jedno pomieszczenie. Czy po prostu był tak biedny, a może tak oddany, że wszystko, co miał, dawał Panu, dawał na świątynię? Wiemy, że to nie był człowiek, który posiadał wiele, bo ci inni mieli domostwa, a ten miał komnatę, jedno pomieszczenie. ja tak myślę, czy ja nie jestem czasem takim, który za bardzo, za mocno troszczy się o dom, w którym mieszkam. Wiecie, bo to jest tak, to bym chciał i tamto bym chciał, no ale żeby to chcieć, to trzeba to robić i trzeba koło tego robić i trzeba na to robić i potem nie mam czasu robić innych rzeczy i też tych, do których powołuje mnie Pan. Może być taka sytuacja w moim życiu, może być w takim twoim życiu, że będziesz tak zajęty robieniem wokół tego, co posiadasz, że nie starczy ci czasu, chociaż bardzo będziesz chciał zrobić to, do czego Bóg cię powołuje. I już kończąc, zapraszam zespół. Znowu mi zostało pół myśli. Nehemiasz 6:15, jeśli tam mamy. Przeczytajmy. Mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały 52 dni. 52 dni. W 52 dni odbudowali to, co leżało w gruzach około 140 lat. Dlaczego? Mówiłem, że to nie byli najlepsi budowniczowie świata. Że to nie było tak, że najechały się najlepsze ekipy, najsilniejsi ludzie z całego ówczesnego świata. Nie. Dlatego, że ludzie, różni ludzie, kapłani, złotnik, kupiec, naczelnik, jego córki podjęli się pracy dla Pana. Zrobili to, do czego Bóg ich powołał. Większość z nich naprzeciw swego domostwa. Tym, co potrafili. I do tego Bóg cię dzisiaj powołuje. Abyś był zaangażowany. Abyś robił to, co potrafisz na Jego chwałę. A kiedy, nie urażając absolutnie nikogo, prości, normalni ludzie robią coś razem, do czego Bóg ich powołał, wielki, potężny Bóg, to przynosi taki efekt. To mur zostaje odbudowany w 52 dni. 140 lat ruin. 140 lat czekania i życia w pohańbieniu. Może dzisiaj potrzebujesz w ogóle powiedzieć, Panie, gdzie jest mój odcinek muru? Jakie jest zadanie dla mnie? A może już jesteś w jakiejś służbie i jesteś jakiś zniechęcony, to zapamiętaj o tą sytuację tych z Tekoa, gdzie oni też byli przerażeni tą wielką pracą. Ale myślę, że gdyby Nehemiasz miał takie objawienie, albo któryś z proroków, trzech proroków prorokowało po wygnaniu, przyszedł i powiedział, że praca będzie trwała 52 dni, to myślę, że więcej ludzi byłoby chętnych. Ale oni tego nie wiedzieli. I ty też tego nie wiesz. Jakie jest wielkie zadanie, do którego Bóg cię powołuje, jak długo ono będzie trwać, ile będziesz musiał oddać. Ale chcę ci powiedzieć, praca dla Pana to jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Wyjazd do Sławna na tą konferencję, to był kawał drogi i to było męczące. W piątek jechaliśmy, w sobotę wieczór wracaliśmy, ale mieliśmy tak dobry czas i między sobą, i między naszymi braćmi, których tam poznaliśmy, których spotkaliśmy. bo praca dla Pana jest cudownym miejscem, w którym możesz być. Praca dla Pana jest tym miejscem, do którego jesteś powołany. I totalnie już kończąc, chciałem, żebyśmy jeszcze mogli w dwóch myślach popatrzeć na naszego wielkiego Boga. Dlaczego podjąć się tego zadania? Dlaczego w ogóle Bóg wezwał Nehemiasza i innych do odbudowy tego muru? Bo kiedy czytaliśmy 3 tygodnie temu na początku, kiedy przyszedł brat do Nehemiasza i powiedział: mieszkają, nie, ci, którzy przeżyli niewolę, usłyszałem, mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu, bo mur Jerozolimy leży rozwalony. Po to było to zadanie. Po to Bóg wysłał, aby ci inni nie żyli w pohańbieniu. To jest ta praca nie dla samej sobie, ale abyśmy budowali, aby inni nie żyli w pohańbieniu, aby rozwalone małżeństwa mogły być naprawione, aby wiara tych, których jest nadłamana, mogła się umocnić. Po to masz budować, po to jesteś w kościele, aby zachęcić drugą osobę, aby się uśmiechnąć, aby może pomóc, aby wskazać na tego, który daje rozwiązanie, aby razem w modlitwie przyjść i oddać Bogu chwałę, ufając, że On poprowadzi. Amen.